Rozdział 14. Korneliusz Knot. Harry, Ron i Hermiona od dawna wiedzieli, że Hagrid odczuwa niestety pociąg do wielkich i strasznych stworzeń. Podczas pierwszego roku ich pobytu w Hogwarcie próbował wyhodować smoka w swojej małej chatce, a z pewnością długo nie zapomną olbrzymiego trójgłowego psa, którego nazwał Puszkiem. Dla Harry'ego było oczywiste, że jeśli Hagrid jako chłopiec dowiedział się o uwięzionym gdzieś w podziemiach zamku potworze, to nie spoczął, póki go nie zobaczył. Prawdopodobnie uznał za nieludzkie trzymanie takiego uroczego stworzenia w zamknięciu i postanowił stworzyć mu możliwość rozprostowania tak wielu nóg. Harry potrafił bez trudu wyobrazić sobie 13-letniego Hagrida, jak próbuje dopasować potworowi obrożę i smycz. Był jednak pewny, że Hagrid nie zamierzał nikogo uśmiercić. Prawdę mówiąc, Harry zaczął żałować, że odkrył sekret dziennika Riddla. Ron i Hermiona wciąż prosili go, żeby im jeszcze raz wszystko opowiedział, aż w końcu miał już tego dość, podobnie jak rozmowy, która się potem wywiązała. Riddle mógł złapać niewłaściwą osobę, powiedziała Hermiona. Może jakiś inny potwór atakował ludzi. A ile według ciebie jest potworów w tym zamku? Zapytał Ron. Od dawna wiedzieliśmy, że Hagrida wyrzucono ze szkoły, tłumaczył im po raz któryś Harry. No i te ataki musiały ustać, od kiedy go wylano, bo gdyby nie ustały, Riddle nie dostałby nagrody. Ron spróbował od innej strony. Ten Riddle bardzo przypomina Persiego. Kto go prosił, by wyszpiegował Hagrida i złapał go na gorącym uczynku? Ron, przecież ten potwór kogoś zabił, jęknęła Hermiona. No i gdyby zamknięto szkołę, Riddle miał wrócić do jakiegoś mugolskiego sierocińca, przypomniał Harry. Wcale się nie dziwię, że chciał tu zostać. Ron przygryzł wargi, a potem rzucił niedbałym tonem. Harry, spotkałeś Hagrida na ulicy Śmiertelnego Nokturnu? Tak. Kupował jakiś środek na ślimaki zżerające mu sałatę, odpowiedział szybko Harry. Przez jakiś czas wszyscy milczeli. Potem Hermiona zadała najbardziej dręczące ich pytanie. Nie sądzicie, że powinniśmy iść do Hagrida i zapytać go o to wszystko? To będą wesołe odwiedziny, nie ma co, zauważył Ron. Cześć, Hagrid, powiedz nam, czy może widziałeś ostatnio coś okropnego i włochatego włóczącego się po zamku? W końcu postanowili, że nie powiedzą nic Hagridowi, chyba że dojdzie do kolejnej napaści. A kiedy mijał dzień po dniu i bezcielesny głos już się nie odzywał, zaczęli mieć nadzieję, że może nigdy nie będą musieli z nim rozmawiać na temat powodów wyrzucenia go ze szkoły. Minęły prawie 4 miesiące od spetryfikowania Justyna i prawie bezgłowego Nika i niemal wszyscy uważali, że napastnik, kimkolwiek był, dał szkole spokój na dobre. I Rytka znudziło w końcu podśpiewywanie Potter Diabła Kumoter, Ernie Macmillan pewnego dnia poprosił Harry'ego na zielarstwie, żeby podał mu cebrzyk ze skaczącymi muchomorami, a w marcu kilkanaście mandragor zaczęło wydzierać się ochryple w cieplarni numer 3. Profesor Sprout była z siebie bardzo dumna. Od momentu, kiedy zaczną przeskakiwać do siebie z doniczki do doniczki, będziemy mieli pewność, że są już dojrzałe, powiedziała Harry'emu. A wtedy będziemy w stanie przywrócić życie tym biedakom ze szpitalnego skrzydła. Drugoklasiści mieli się nad czym zastanawiać podczas ferii wielkanocnych. Nadszedł bowiem czas wyboru przedmiotów, których będą się uczyć w trzeciej klasie, co Hermiona potraktowała bardzo poważnie. To może wpłynąć na całą naszą przyszłość, stwierdziła uroczyście, kiedy wraz z Harrym i Ronem przeglądali listę nowych przedmiotów, stawiając przy nich ptaszki. Ja po prostu mam dosyć eliksirów, oświadczył Harry. Tego nam nie wolno, powiedział ponuro Ron. Musimy zachować stare przedmioty, oprócz obrony przed czarną magią, bo ja to olewam. Ale to jest bardzo ważne, krzyknęła Hermiona, naprawdę wstrząśnięta. Mam to w nosie, dopóki uczy tego Lockhart, rzekł Ron. Jak dotąd nauczył mnie tylko jednego, żeby nie wypuszczać chochlików. Neville Longbottom dostał listy od wszystkich czarownic i czarodziejów ze swojej rodziny. Każdy zawierał inne rady co do wyboru nowych przedmiotów. Zaniepokojony i oszołomiony wciąż ślęczał nad listą przedmiotów i zadawał wszystkim dziwne pytania, na przykład, czy według nich numerologia jest trudniejsza od starożytnych runów. Dean Thomas, który podobnie jak Harry wychował się wśród Mugoli, po długich namysłach zamknął oczy i zaczął dziobać różdżką w listę, wybierając te przedmioty, na których wylądował jej koniec. Hermiona nikogo nie prosiła o radę i po prostu wybrała wszystko. Harry uśmiechał się posępnie w duchu na myśl, co by powiedzieli Dursleyowie, gdyby spróbował przedyskutować z nimi swoją karierę czarodzieja. Znalazł jednak doradcę. Percy Weasley był gotów podzielić się z nim swoim doświadczeniem. Wszystko zależy od tego, co chcesz osiągnąć, Harry, i gdzie zamierzasz żyć. Nigdy nie jest za wcześnie, żeby pomyśleć o przyszłości, więc doradzałbym ci wróżbiarstwo. Mówią, że mugoloznawstwo jest bezsensowne, ale ja osobiście uważam, że czarodzieje powinni bardzo dobrze znać społeczność Mugoli, zwłaszcza jeśli zamierzają pracować w bliskim z nimi kontakcie. Na przykład mój ojciec wciąż ma do czynienia z produktami Mugoli. Mój brat Charlie zawsze wolał pracę w terenie, więc wybrał opiekę nad magicznymi stworzeniami. Przymierz się do swoich uzdolnień i możliwości, Harry. Ale jedynym przedmiotem, w którym Harry czuł się naprawdę dobry, był Quidditch. W końcu wybrał te same nowe przedmioty co Ron, czując, że jeśli będzie miał z nimi trudności, to przynajmniej w towarzystwie przyjaciela, który mu pomoże. W następnym meczu gryfoni mieli się zmierzyć z puchonami. Wood uparł się przy codziennych treningach, a że odbywały się wieczorem po kolacji, Harry nie miał czasu na nic innego poza Quidditchem i pracą domową. Treningi stawały się jednak coraz przyjemniejsze, a przynajmniej coraz bardziej suche, i wieczorem przed sobotnim meczem, kiedy szedł do dormitorium, żeby zostawić tam swoją miotłę, był w dobrym nastroju, wierząc, że ich szanse na zdobycie pucharu nigdy nie były większe. Dobry nastrój nie trwał jednak długo. Na szczycie schodów spotkał Neville'a Longbottoma, który wyglądał, jakby miał gorączkę. Harry, nie wiem, kto to zrobił. Ja po prostu wszedłem i przyglądając się Harremu z lękiem, otworzył drzwi. Zawartość kufra Harego była porozrzucana po całym dormitorium. Jego peleryna leżała skłębiona na podłodze. Obok piętrzyła się w nieładzie pościel, a na materac wysypano zawartość szuflady z nocnej szafki. Harry podszedł do łóżka, depcąc po wyrwanych stronicach wędrówek z trollami. Kiedy razem z Neville'em słali łóżko, weszli Ron, Dean i Seamus. Dean zaklął głośno. — Harry! Co się stało? Nie mam pojęcia. Ron przyglądał się uważnie szatom Harry'ego. Wszystkie kieszenie były wywrócone na lewą stronę. Ktoś tu czegoś szukał, powiedział. Zginęło ci coś? Harry zaczął zbierać swoje rzeczy i wrzucać je do kufra. Dopiero kiedy wrzucił ostatni tom dzieł zebranych Lockharta, zdał sobie sprawę, czego brakuje. Nie ma dziennika Riddla, powiedział półgłosem Ronowi. Co? Harry w milczeniu wskazał głową drzwi i obaj wyszli z dormitorium. Pobiegli na dół do pokoju wspólnego Gryffindoru, w którym było niewiele osób. Hermiona siedziała samotnie, czytając książkę pod tytułem Starożytne runy wcale nie są trudne. Była przerażona, kiedy usłyszała, co się stało, ale... Tylko któryś z gryfonów mógł to zrobić. Przecież nikt inny nie zna naszego hasła. No właśnie, powiedział Harry. Kiedy obudzili się następnego dnia, świeciło słońce i wiał lekki, odświeżający wietrzyk.
Doskonałe warunki do Quidditcha, zawołał z entuzjazmem Wood przy stole gryfonów, nakładając góry jajecznicy na talerze członków drużyny. Harry, wsuwaj, musisz się dobrze najeść.
Harry spoglądał po twarzach zgromadzonych przy stole gryfonów, zastanawiając się, czy nowy właściciel dziennika Riddla nie siedzi akurat naprzeciw niego.
Hermiona nalegała, aby doniósł o rabunku, ale jemu ten pomysł nie bardzo się podobał. Musiałby opowiedzieć wszystko o dzienniku, co oznaczało, że cała szkoła dowiedziałaby się, dlaczego 50 lat temu wyrzucono Hagrida ze szkoły. Nie chciał być tym, który wywleka całą sprawę na nowo. Kiedy razem z Ronem i Hermioną opuścił wielką salę, aby pójść po swój sprzęt do Quidditcha, na rosnącej liście jego zmartwień przybyła kolejna pozycja. Właśnie postawił stopę na marmurowych schodach, kiedy usłyszał ponownie: tym razem zabić, rozedrzeć, rozerwać na strzępy! Krzyknął, a Ron i Hermiona odskoczyli od niego przerażeni. Głos! Głos! Zawołał, oglądając się przez ramię. Właśnie znowu go usłyszałem. A wy nie? Ron potrząsnął głową. Przyglądał się Harremu rozszerzonymi oczami. Hermiona klasnęła się dłonią w czoło. Harry, chyba coś zrozumiałam. Muszę iść do biblioteki. I pobiegła po schodach. Co ona zrozumiała? Zapytał Harry, wciąż rozglądając się i próbując ustalić, skąd mógł dochodzić głos. W każdym razie więcej ode mnie, odpowiedział Ron, kręcąc głową. Ale dlaczego musiała polecieć do biblioteki? Bo ona zawsze to robi, powiedział Ron, wzruszając ramionami. Nie pamiętasz? Kiedy masz jakieś wątpliwości, idź do biblioteki. Harry stał niezdecydowany, nasłuchując, czy głos odezwie się jeszcze raz, ale za jego plecami wybuchł gwar, bo wszyscy opuszczali już wielką salę i wymieniali głośne uwagi na temat meczu. — Lepiej się pospiesz — mruknął Ron. — Zbliża się 11. Mecz! Harry popędził na wieżę Gryffindoru, wziął swojego Nimbusa 2000 i wkrótce dołączył do wielkiego tłumu, zdążającego łąkami w stronę stadionu, ale myślami wciąż był w zamku, a w uszach dźwięczał mu tamten głos. Kiedy znalazł się w szatni i nałożył szkarłatną szatę, pocieszał się tylko tym, że teraz wszyscy będą na zewnątrz, by obserwować mecz. Drużyny wkroczyły na boisko wśród ogłuszających okrzyków. Oliver Wood zrobił krótką rozgrzewkę, oblatując bramki, pani Hooch uwolniła piłki. Puchoni ubrani na żółto stali w zbitej gromadce po raz ostatni, omawiając taktykę. Harry dosiadł już miotły, kiedy na boisko prawie wbiegła profesor McGonagall z ogromnym purpurowym megafonem. Harry poczuł, że serce ciąży mu jak kamień. Mecz został odwołany, zawołał. Wołała profesor McGonagall przez megafon. Widownia zawyła, rozległy się krzyki i gwizdy. Oliver Wood wylądował na trawie i biegł ku profesor McGonagall, nie zsiadając z miotły. Ale pani profesor, krzyknął, musimy zagrać! Puchar! Gryffindor! Profesor McGonagall nie zwróciła na niego uwagi i nadal wołała przez megafon. Wszyscy uczniowie mają wrócić do swoich pokojów wspólnych, gdzie członkowie kierownictwa szkoły podadzą im kolejne informacje. Proszę to zrobić jak najszybciej. Potem opuściła megafon i gestem przywołała do siebie Harry'ego. Potter, myślę, że będzie lepiej, jak pójdziesz ze mną. Zastanawiając się, co tym razem go czeka i czego McGonagall mogła się dowiedzieć, Harry zobaczył, że Ron odrywa się od rozżalonego tłumu i biegnie w ich kierunku. Ruszyli w stronę zamku. Ku jego zdziwieniu profesor McGonagall nie sprzeciwiła się, by Ron im towarzyszył. Tak, Wesley, ty też chodź z nami. Niektórzy z otaczających ich uczniów nie kryli, co sądzą o odwołaniu meczu. Inni wyglądali na przestraszonych. Profesor McGonagall zaprowadziła ich do zamku, a tam powiodła marmurowymi schodami na pierwsze piętro. Tym razem nie zabrała ich jednak do któregoś z gabinetów profesorskich. Uprzedzam, że to może być dla was wstrząsem, powiedziała zaskakująco łagodnym tonem, kiedy zbliżyli się do skrzydła szpitalnego. Doszło do kolejnej napaści, do kolejnego podwójnego ataku. Wnętrzności Harry'ego wykonały gwałtowne salto. Profesor McGonagall otworzyła drzwi. Weszli do środka. Pani Pomfrey pochylała się nad wysoką dziewczyną z piątej klasy. Harry poznał ją. Była to owa krukonka z długimi, kręcącymi się włosami, którą przypadkowo zapytał o drogę do pokoju wspólnego ślizgonów. A na sąsiednim łóżku... Hermiona! Jęknął Ron. Hermiona leżała bez ruchu. Oczy miała otwarte i szkliste. Znaleziono je w pobliżu biblioteki, powiedziała profesor McGonagall. Może któryś z was potrafi mi to wyjaśnić. To leżało obok nich na podłodze.
Pokazała im małe, okrągłe lusterko. Harry i Ron pokręcili głowami, wciąż gapiąc się na Hermionę.
Zaprowadzę was do waszej wieży, oznajmiła profesor McGonagall ponurym głosem. Zresztą i tak muszę przemówić do uczniów. Od dzisiaj wszyscy uczniowie wracają do pokojów wspólnych w swoich domach przed 6 wieczorem. Po tej godzinie nikomu nie wolno opuszczać domów. Na każdą lekcję będzie was prowadził nauczyciel. Z łazienki można korzystać tylko w obecności nauczyciela. Odwołuje się wszystkie treningi i mecze Quidditcha. Nie będzie też żadnych zajęć wieczornych.
Stłoczeni w pokoju wspólnym gryfoni wysłuchali słów profesor McGonagall w głębokiej ciszy. Zwinęła pergamin, z którego odczytywała zarządzenia i dodała trochę zduszonym głosem.
Chciałabym powiedzieć, że już dawno nie byłam tak przygnębiona i wstrząśnięta. Wszystko wskazuje na to, że zamkną szkołę, jeśli nie złapiemy tego, kto kryje się za tymi napaściami. Jeśli ktokolwiek z was wie coś na ten temat, to bardzo proszę, żeby mnie o tym poinformował.
I niezbyt zręcznie przeszła przez dziurę w portrecie, a pokój wspólny gryfonów natychmiast wypełniły podniecone głosy. Policzmy ofiary. Mamy dwójkę gryfonów, nie licząc ducha z Gryffindoru. Jedną krukonkę i jednego puchona, powiedział przyjaciel bliźniaków Lee Jordan, licząc na palcach. Czy żaden nauczyciel nie zauważył, że jakoś nic się nie przytrafia ślizgonom? Czy nie jest oczywiste, że to wszystko wiąże się ze Slytherinem? Dziedzic Slytherina, potwór Slytherina, a może trzeba po prostu wywalić na zbity łeb wszystkich ślizgonów! Ryknął, a wszyscy zaczęli kiwać głowami i pokrzykiwać. Percy Weasley siedział za Jordanem, ale tym razem jakoś nie rwał się do wypowiedzenia swojej opinii. Był blady i lekko nieprzytomny.
Percy jest w szoku, szepnął George. Ta krukonka, Penelopa Clearwater, jest prefektem. Do tej pory na pewno uważał, że potwór nie ośmieli się zaatakować prefekta.
Ale Harry prawie go nie słyszał. Wciąż miał przed oczami widok Hermiony, leżącej na szpitalnym łóżku jak kamienny posąg i był pewien, że jeśli złoczyńca nie zostanie schwytany, czeka go dożywocie w domu Dursleyów.
Tom Riddle wydał Hagrida, bo gdyby wtedy zamknięto szkołę, oddano by go z powrotem do mugolskiego sierocińca. Teraz Harry wiedział już dokładnie, co wówczas czuł Riddle.
Co robimy? Rozległ się w jego uchu przyciszony głos Rona. Myślisz, że podejrzewają Hagrida?
Musimy z nim porozmawiać, odpowiedział Harry, zbierając myśli.
Nie wierzę, że to on, ale skoro wtedy wypuścił potwora, to na pewno wie, jak się dostać do komnaty tajemnic, a od tego musimy zacząć. Ale McGonagall powiedziała, że poza lekcjami nie wolno nam opuszczać wieży. Myślę, że Harry jeszcze ciszej, że najwyższy czas, by znowu skorzystać ze starego płaszcza mojego taty.